Witam Was, drodzy. Chwała Bogu. Zacznę w takim razie. Chcę dać chwałę Bogu, że jest dobry i wielki. Warto się modlić. Pan jest dobry. Wierzycie w to? Ja chcę powiedzieć, że nie wiem, chyba ze 2 miesiące nie byłem na takim spotkaniu. Nie pamiętam już kiedy, ale tak się składało. Byli moi bracia, dzielili się i muszę powiedzieć, że przez ten czas Bóg wielkie rzeczy dokonał. W moim życiu, w naszej społeczności, znaczy wielkie rzeczy, zobaczyliśmy naprawdę Jego rękę w działaniu. Bardzo konkretne rzeczy, które Wam w tej chwili pokażę i opowiem, też mające może wpływ na Was. I chcę od razu powiedzieć, że te rzeczy, które się z wieloma z Wami, tak już się dzieliłem mniej więcej różnymi rzeczami, ale to nie jest tak tylko cudownie, jakby się może wydawało, że Boża obecność jest naprawdę różna, znaczy różna od tego, co my sobie czasami wyobrażamy. Tu śpiewaliśmy, Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś, nie odchodź. I to jest prawda, ale nasz Bóg to również, drodzy, to jest, Bóg jest ogniem trawiącym i również możemy się do Niego zbliżać. Ja takiego Boga poznałem. Żeby może nie przedłużać, to powiem tak. My się modliliśmy w zborze, jak tu się już to modlimy. Braliśmy udział w takim łańcuchu modlitwy, światowym, znaczy takim kościoły z różnego świata, to się nazywa 21 Days of Prayer, z różnymi kościołami z różnych części świata i polega to na tym, że jest taka broszura i my się 3 razy w roku modlimy 21 dni o różne prośby i tam nasz kościół od 3 lat uczestniczył, była wpisana prośba o ewangelizowanie alkoholików, o nowy budynek, bym tak powiedział. I słuchajcie, to właśnie od 3 lat to mniej więcej te modlitwy były. Spotykaliśmy się, modliliśmy się o nas, my się modliliśmy gdzieś tam jakieś kościoły w Boliwii, w Australii, w różnych miejscach. I w tym roku również był taki czas modlitwy od 5 bodajże września. Ja zmieniłem trochę te prośby, znaczy zmieniłem lekko, bo napisałem bo tam 3 zdania można było napisać, czyli dosłownie o skuteczne czynienie uczniami ludzi z miasta, o świętość w zborze. Druga była prośba o świętość w zborze, dlatego że takie różne rzeczy wynikły. I to żeśmy dodali, o świętość w zborze i o nowy budynek. Słuchajcie, trzeciego dnia tego postu i modlitwy, mówię w skrócie, znalazł jeden brat działkę w centrum Lubartowa, w bardzo dobrym miejscu. Spotkaliśmy się przypadkiem na tym miejscu. Przypadkiem w takim sensie, że ja jechałem z Dublina, w ogóle nie samochodem, to brat starszy zboru nagle mnie spotkał w mieście, zabrał mnie na tą działkę, tam się już z tym bratem spotkaliśmy. To był przypadek, ale Boży, myśmy tego nie planowali. Tam już spotkaliśmy się, pomodliliśmy się, od razu wiedzieliśmy, że to jest od Pana. Się modliliśmy, od razu wiedzieliśmy, że to nawet nie było problemów. Dzwonimy do tego właściciela, od razu umawiamy się, cena 200 tysięcy, no zargowałem na 5, od razu, no... Nigdy powie... Tak, o 5, przepraszam, nie na 5, o 5 tysięcy. Jak wiecie, my wiecie, że zawsze chleb rozdawaliśmy, inne rzeczy robimy. Nigdy nie zabiegaliśmy o jakieś gromadzenie finansów. Nigdy jako pastor nie zgadzałem się, żeby jakieś ciastko było sprzedane, czy cokolwiek, nawet naszą literaturę. Pismo Chrześcijanin też w zasadzie, jak ktoś... Nie sprzedajemy, tylko jak ktoś tam chce, to bierze. Miałem takie przekonanie od Pana, że Bóg jest w stanie oddać zawsze wszystkie za te rzeczy. No, mieliśmy nazbierane niecałe 30 tysięcy w kasie zboru. Pomimo wszystko nam się zbierało. Pomimo, żeśmy rozdawali, to nam się jeszcze zbierało. Siedliśmy do rozmowy, jak te finanse pchnąć. Wiedzieliśmy, że Bóg chce. No i tego wieczora, kiedyśmy siedli, to Bóg podwoił nasze finanse do 30 do 60 tysięcy złotych. I jeszcze może... A to już duże wysłowa było na ten temat, gdybym miał mówić, ale może przeczytam jeden wiersz, bo no tak na bieżąco będę się tym dzielił. Bóg mnie prowadził przez drugą księgę Mojżeszową i tam jest takie słowo zapisane, już mówię, czytałem akurat jak Mojżesz miał budować przybytek i tam się parę razy powtarza słowo: bacz, abyś to uczynił dokładnie według wzoru, który został ci ukazany na górze. I ja to wiedziałem, że to Bóg mi pokazuje, kochani, Kościół, że my musimy Kościół budować dokładnie według wzoru ukazanego nam u góry. My możemy sobie patrzeć na wzory w internecie, możemy sobie patrzeć na wzory w innych kościołach, możemy sobie książki czytać, konferencje, ale Bóg ma swój wzór i my musimy patrzeć na ten wzór. I zobaczyłem akurat tutaj 25. I akurat tego dnia, dosłownie, wiecie, ja tak czytam po kolei Biblii, tego dnia, kiedy spotkaliśmy się, żeby omawiać finanse, to też ciekawe. Czytam 25 rozdział 2 Mojżeszowej, tam jest napisane: i rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzecie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który ode mnie zbierzecie. Złoto, srebro i miedź. I słuchajcie, zrozumiałem, że po prostu dar ofiarny ma pochodzić z wnętrza ludu Bożego, że ja nie mam gdzieś tam wołać w internecie jakichś innych kościołów, czy gdzieś tam szukać, nie wiadomo gdzie, rozsyłać setki listów z prośbą, z zebraniną taką, czy jakiś biznes robić. I pierwsza rzecz, Bóg pobudził mnie, mówi, złożyło się tak, że jakieś tam pieniądze odkładałem na niewielkie, na fundusz, to nazywał się ten fundusz inwestycyjny, czy coś tam takiego. Zaczęło to, jak wiecie, na łeb, na szyję lecieć w związku z giełdą. I tak już byłem trochę stratny, ale mówię, w wakacje sobie, mówię, i tak to już zlikwiduję, bo się kończyło. Jakoś tam zostało chyba po paru latach około 20 tysięcy. Mówię, no to będę mógł 10 jakoś, mówię, czy pożyczyć, czy jak. Pan mówi, nie, ty to dasz 10 tysięcy na... Dobrze, i mówię do zboru, słuchajcie, tu kupujemy ten, mówię, daję 10 tysięcy. No, mówię, wiedziałem, że muszę jako ten, który stoi na czele, zrobić to. I wiecie co, i tak lekko, cudownie, aleluja. No w każdym razie powiem tak, Bóg do tych 30 tysięcy w końcu, które mieliśmy, dostawił jeszcze jedynkę, także 130 tysięcy mamy, a jeszcze tam 68 żeśmy pożyczyli od też człowieka ze zboru, ale z opcją, że to wcale nie wiadomo, czy to będzie oddane. No także zobaczymy. W razie bracia i siostry, w środę mamy już akt notarialny, w środę kupiliśmy ten to miejsce. To jest w centrum Lubartowa, w bardzo dobrym miejscu, bo od pałacu może z 500 metrów, w takim zacisznym miejscu, 912 metrów działka. Jest są te budynki, które zobaczymy, być może możemy wyremontować na tymczasową kaplicę, a w drugim miejscu możemy budować. No to tak, to bym chciał chyba mniej więcej powiedzieć, że w związku z budową, że to żeśmy, tak to się układa, ale to jest taki znak materialny, że Bóg przyszedł, prawda, w sensie materialnym. Jeśli chodzi o alkoholików, no to już wiecie, że wy też mamy parę osób nawróconych, które nawet są tutaj i tak dalej, z takimi problemami się nawracają. Teraz będziemy musieli modlić o inne, że tak powiem, osoby, ale mówiłem o świętości w zborze. Nie spodziewałem się, że Bóg również tą modlitwę wysłucha, ale sposób, w który Bóg to wysłuchiwał, zaskoczył mnie, zaskoczył nas wszystkich, bo Bóg przyszedł jako ogień. I to ogień nie taki, którym nam się wydaje, prawda, że no, modlimy się przez Duchem Świętym, czytamy, że na każdym spadły języki ognia i nam się to wydaje takie aleluja, prawda, fajnie, ogień. No, jak naprawdę wchodzimy w ten ogień Boży, to ten ogień zaczyna palić, bracia i siostry. I zobaczymy. Ja dopiero czytając Biblię zrozumiałem, co to znaczy, kiedy Bóg jest ogniem trawiącym. Kiedy słyszymy słowa, jak Mojżesz słyszał i czytamy, że prosił, żeby więcej do Niego nie przemawiano. Kiedy Bóg mnie dotknął, moje kolana zaczęły drżeć, że nie mogłem się przed Nim ukryć. Słuchajcie, z tą działką, co jest związane, to jest to, że mówiłem tutaj na spotkaniu w Lublinie bodajże. Wjechaliśmy po żywność do Lublina, do banku i bracia mówią, pastorze, ale tam stało się coś dziwnego na tej działce. Właściciel wyciął drzewo, które tam stało. I tam faktycznie, to był taki zarośnięte miejsce. Jeszcze może powiem tak, że cudem jest to, że znaleźliśmy, bo myśmy szukali już od 21 lat jesteśmy w Lubartowie, nigdy nie mogliśmy nic znaleźć. I to, że w tym trzecim dniu to jest po prostu, to nie nasze dzieło. Nie, ja nie jestem zdolny, ja jestem muzykiem, ja nie jestem tam jakimś takim biznesmenem, czy tam człowiekiem, który umie takie rzeczy szukać. Słuchajcie, i tam były są te domki jakieś tam zarośnięte, był piękny orzech rósł. I jeden brat mówi, wyciął właściciel ten, który miał posprzątać rzeczy, wyciął drzewo. Co on sobie myśli? Przecież tak nawet się na wsi nie robi i tak dalej. No jedziemy z tymi braćmi, trochę tam oni się złoszczą, czy tam no żal im tego drzewa. Myśleliśmy, że pod tym drzewem się spotkamy, będziemy coś robić i Bóg mi pokazał, od razu mówi, nie, nie, zostawcie tego człowieka, to ja spowodowałem, że to drzewo zostało wycięte. Bóg mi pokazał, że rozumiałem wtedy, że każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Siekiera jest do korzenia drzew przyłożona. Zobaczcie, kiedy ja to zobaczyłem, że to Bóg zrobił i że Bóg wyciął drzewo, po prostu przerażenie mnie ogarnęło. Spróbujcie to zrozumieć. Z jednej strony jest tak realne, że ty się nie masz i nagle przychodzi Bóg i coś, o co się modlisz, materializuje się i wie, że to jest Bóg, że on, że ten, który jest, którego oczy są jak płomień ognia, którego język jest jak miecz obosieczny, ten, który przechadza się między siedmioma, czy w ogóle między tymi świecznikami, przyszedł do naszego zboru, zaczął go tak potrząsać, jakby ktoś po prostu trząsł, jakby go, nie wiem, napisane jest w Biblii, że rzeczy, które wszystko podlegnie wstrząsowi, tak? I to, co jest, nie może się, to, co nie podlega wstrząsowi, ostanie się. To, co jest ludzkie, po prostu zostanie rozwalone. Zobaczyłem, jakby ten nasz zbór zaczął tak drżeć. Te rzeczy, które wydawały się takie fajne, po prostu zaczęły gdzieś tam pękać. Powiem wam, że w tym roku, ten rok mi pokazał, czy mi pokazał, Bóg pokazał różnych ludzi, różne rzeczy i najbardziej się zawiodłem też na różnych ludziach, na różnych chrześcijanach. Zobaczyłem, właściwie to nie ja zobaczyłem, Bóg pokazał, to Bóg pokazał rzeczy, których ja nie chciałem widzieć. Niektórzy ludzie całkowicie jakby pewne relacje Bóg przerwał. To było Jego dzieło. Słuchajcie, kiedy to drzewo zostało wycięte, ja zrozumiałem, co to znaczy. Powiem wam tylko, że byłem w takim miejscu, w którym nigdy nie byłem. Nie czytałem w żadnej książce, na żadnej konferencji nie słyszałem nigdzie. Ja to przeżyłem. Kiedy przerażenie mnie ogarnęło, kiedy Boża obecność, Bożego sądu, Bożego ognia przyszedł do mojego życia, moja żona po prostu też patrzyła na mnie, co to ja przeżywam w ogóle. Gdzieś tam leżę koło niej na łóżku i gdzieś modlę się, coś tam do mnie Bóg mówi. Myślała, że ja chyba zwariowałem, że coś się ze mną dzieje. Ale Bóg do mnie mówił. I słuchajcie, byłem w takim miejscu, że ja zrozumiałem, kiedy stanąłem przed Bogiem, przed Jego świętością, zobaczyłem jakby samego siebie. To nie to, że Bóg mi pokazał jakieś tajemne rzeczy, których... To nie, tylko że nagle widzisz tego świętego, widzisz, kim ty jesteś i wydaje ci się, może ja mogę powiedzieć, no jestem dobrym, prawda, dobrym człowiekiem, dobrze swoją służbę wypełniam. Nie, nie, kiedy stajesz przed Bogiem, to jakby zupełnie jest inaczej. Ty sam widzisz i czułem ten kim jest naprawdę Bóg. I w każdym razie nie mogłem się przez nim ukryć. W pewnym momencie myślałem, że Bóg mnie może wyciąć. Czułem, jakby siekiera była przyłożona do mojej szyi. Słuchajcie, i myślałem, że wiedziałem, że jeśli będę nieposłuszny, Bóg się nie zawaha, że Bóg powie, Bóg mi powołam każdego innego na twoje miejsce. Były takie dni, że ja nie wiedziałem 2-3 dni, czy ja dalej będę żył, czy będę dalej pastorem tego zboru. Tak mniej więcej to się układało. Kiedy ja mówiłem, że nie wiem, czy przeżyję 3 dni, to żona mówi do mnie, co ty mówisz? Ale ja mówiłem to całkiem serio. I wiedziałem, że gdybym nie był posłuszny, może by mnie dzisiaj tutaj nie było, bracia i siostry. Wiecie, co to jest, czy kiedy przychodzi Boża obecność, jakie za Ananiaszem Sefirą było? Wiecie, jak to jest? Ja mogłem być jednym z nich i mamy w Lubartowie jeszcze takie przeżycia, że ludzie po prostu, niektórzy, może nie członkowie zboru, ale odchodzą do wieczności. To nie są żarty. Słuchajcie, byłem w takim miejscu, kiedy stanąłem przed Panem i wołałem, Panie, nie wycinaj mnie. Wyobraźcie sobie, wołałem to. Wołałem za każdą osobę ze zboru. Panie, nie wycinaj tej czy innej osoby, z każdego imienia. I słuchajcie, no w każdym razie okazało się, że Bóg musiał, to On, to nie my, wyciąć kogoś tam musiał. Mieliśmy takie nieporozwiązywane sprawy, czy dalej gdzieś one tam jeszcze. Ja nie mówię, że jest wszystko rozwiązane, to Pan je rozwiązuje. Ale okazało się, że no, z pewnym człowiekiem, był członkiem zboru, był ochrzczony w zeszłym roku, zresztą z tej żywności. Trzeba było zrobić pewien porządek. Wezwaliśmy tego człowieka, ponieważ żył w cudzołóstwie, odebrał żonę innemu człowiekowi, który też przychodził takiemu alkoholikowi, odebrał, zaczął z nią żyć, oszukiwał z nas. Potem chodził po mieście, Z jednej strony mówił, że jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego, czyli naszego zboru. No nie można tak było długo. Miał czas na upamiętanie, miał czas na... był zawieszony. Nie wiedzieliśmy po prostu jakby wcześniej co robić, jak to rozwiązać. Ale w pewnym momencie zdarzyło się coś takiego, że może w skrócie powiem, że ten no człowiek zaczął, Bóg mi jeszcze pokazał, że on nie dość, że grzeszy, to chce zbór, diabeł przez niego chce zbór zniszczyć, poróżniając ludzi na przykład przez SMS-y, które wysyłał do różnych osób, SMS-y oskarżające jakieś tam dziwne. Kiedy na SMS coś tam napisał, że wytłumaczyłem coś tam Renacie, która tu zresztą siedzi, że to pisał o wszystkie złe rzeczy o różnych ludziach, nagle zobaczyłem, że nie, ten człowiek chce coś tam jeszcze nyć. Wezwaliśmy tego człowieka na rozmowę. Mówię to w skrócie, nie przyszedł, nie przyszedł na tą rozmowę. Wiedział, wysłałem mu pismo, że jeśli nie, w piśmie było napisane wyraźnie, że jeśli nie przyjdzie, będzie wyruszony ze zboru i oddany szatanowi na zatracenie ciała. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrobili się coś takiego, jak wykluczenie człowieka i oddanie człowieka na szatanowi na zatracenie ciała. Muszę powiedzieć, że nigdy czegoś takiego wcześniej nie zrobiliśmy. Znaczy wiem, że zbory wykluczają, ale myśmy konkretnie wiedzieli w tym wypadku, że mamy zrobić, oddać szatanowi. Rozmawiamy tam z braćmi, jeden mówi, jak to zrobimy? Mówi, może w internecie poszukamy. Słuchajcie, nie, ja mówię, nie. I Bóg mi pokazał, jak mamy to zrobić. Nie w internecie, na górze Bóg mi pokazał. Po prostu przeczytacie to. Jeżeli tak będzie tak, przeczytacie to. Że tego i tego brata wykluczamy ze zboru na nabożeństwie, oddajemy na szatanowi na zatracenie ciała, zbór powie amen i tak dalej. To w skrócie. Musieliśmy to zrobić, powiem w skrócie, ale myśleliśmy, że koniec. Okazało się, że kiedy mówiłem, prorokowałem do zboru, bo powiedziałem, że ten człowiek będzie oskarżał cały zbór od dołu do góry, od pastora przez starszych do najmniejszego członka zboru. I tak się stało. Już nie tylko przez SMS-y ten człowiek zaczął oskarżać. Właściwie od tego momentu, kiedy oddaliśmy go szatanowi, ten człowiek zaczął oskarżać cały zbór. Nie wystarczyło to, że tam pisał SMS-y, czy jakieś głupoty gadał, że poszedł do MOPS-u do coś tam opowiadać i tak dalej. Różne rzeczy, to jeszcze poszedł do gazety. Opowiadać, że do gazety regionalnej wspólnoty. No i tam napis, i nagle żona do mnie dzwoni, akurat byłem na, czy tam SMS-a przysłał, byliśmy wtedy na Białorusi, w Mińsku, usługiwaliśmy zresztą, otrzymuję SMS-a, że okazało się w takiej gazecie, szmatławy artykuł i tak dalej, się okazało, że to we wspólnocie pod tytułem tam Janusz Lubartowa, tam, że... Jak to było, że sekta prawa mi mózg, taki był oczywiście nagłówek, sekta prawa mi mózg, czyli w domyśle, prawda, no, nowy kacmajor numer 2, prawda, i niebo, tak, jeżeli kojarzycie, o co chodzi. No i potem gdzieś tam dalej artykuł, że Jana Pawła II uważali za oszołoma, czyli to nasz zbór miał takie rzeczy mówić. Ja sobie mówię, Boże kochany, ale chcę powiedzieć jeszcze wam jedno, że było ciekawe, ten człowiek wcześniej przysyłał mi SMS-y z szantażem, że jeśli tam ileś tam pieniędzy, tam jeden brat zboru nie zapłaci i tak dalej, to on mówi, ja napiszę, pójdę do gazety, powiem Lubartowiakom, co ty mówiłeś o Janie Pawle II do mnie? Ja sobie mówię, Boże, a co ja mówiłem? Ja w ogóle nic nie mówiłem. I że kazałeś mi ściągać tam obrazy z Matką Boską i tak dalej. Nie kazałem. I tak dalej. Bo ten człowiek w ogóle nawet nie był katolikiem, tak się określił w ankiecie. No, jak wam mówię. Czyli to był szantaż i bzdury, no ale dziennikarz nawet nie zapytał, tylko napisał to wszystko po prostu. Po prostu wszystko napisał. No i wiecie, tak mówię w zborze, co zrobimy? Ale mówię, co jest napisane w Biblii? Kiedy błogosławieni jesteście, kiedy was, tak jest napisane, błogosławieni, napisane, i co w tym dniu radujcie się, napisane radujcie się w tym dniu. I to słowo radujcie się jest napisane, słowo greckie, skirtan, znaczy skaczcie z radości. No to tak my zrobiliśmy uwielbienie w tym czasie, skakaliśmy przed Panem, uwielbialiśmy Pana. Dziękowaliśmy Bogu za to. Tak mówi Słowo Boże, tak mamy robić. Nie mamy płakać, tylko jesteśmy błogosławieni. Otrzymaliśmy tego człowieka wielkie błogosławieństwo. Ale powiedziałem do, chociaż byli ludzie bojaźliwi z Boże, mówię, nie bójcie się, bo Bóg tego człowieka użyje do rozświetlenia naszego świecznika. Jezus po to przyszedł przestawić nasz świecznik, żeby, po co się przestawia świecznik? Żeby lepiej świecił, tak? Ja tak to przynajmniej rozumiem. Komentarze mówią gdzieś tam niektóre, że to już w ogóle usuwa. Nie. Ja uważam, że po to Jezus przestawia świecznik, żeby lepiej świecił. No i słuchajcie, Bóg rzeczywiście go użył, tego człowieka, bo ja od razu zacząłem się zastanawiać, co zrobić, zacząłem kroki prawne podjąłem, zacząłem dzwonić tu i ówdzie. No tak się składa, że naczelnym chrześcijanina, czyli tego świątkowego nawiencznika, jest Paweł Biedziak. To jest były rzecznik policji, zresztą no dzwonię do naszego biskupa, potem do niego i mówię, no zadzwoń do Pawła. No on mi poradził właściwie, powiedział mi wszystko, co zrobić, jak to wygląda, że prawnie to jest po prostu przegrana sprawa ze względu na tą gazetę. Powiedział mi, zrobisz to i to i to. Mówi, sprawa się nie opłaca, sprawa w sądzie, dlatego że praktycznie 2 lata to będzie trwało, będą cały czas pluli na kościół, na wyżej 8, tam 10 tysięcy wygrasz, to nie ma co w ogóle. Mówi, jest, może być sprostowanie, masz prawo do sprostowania, ale to też nie jest dobre, bo to dla gazety, gazeta się przyznaje do tak zwanego nierzetelności, a potem dalej będą znowu coś tam się odnosić. Mówię, a z najwyższej półki jest wywiad autoryzowany. No więc dzwonię ja do tego, już niby w skrócie powiem. W międzyczasie okazało się, że redakcji w ogóle nie mogłem znaleźć na tej gazety, bo się gdzieś zdematerializowała i tak dalej. I numer do właściciela, którego mi nikt nie chciał podać, drżeli w gazecie, którą robili, powiem, już częściej nogami. To ja poszedłem do burmistrza Lubartowa, po prostu porozmawiałem z nim. Mówię, że mnie obszkalowali w gazecie, burmistrz się uśmiał z tego i dał mi, burmistrz mi dał telefon do tego człowieka. Dzwonię do tego człowieka, umówiłem się z nim w Lublinie. I okazało się, że ten człowiek jest bardzo otwarty. No, pan Orzechowski mieszka w Przymiernikach, niedaleko Radzynia. Mówi, nie, to ja nie jestem tak nic przeciwko. Co mogę zrobić dla pana? Oczywiście ten wywiad i tak dalej. Jeszcze się okazało, że mówi, to jeszcze może mapę kościołów protestanckich jakiś zrobimy. To otwarty. No w każdym razie tak, powiem, poszedłem do tego dziennikarza, który, no, dziennikarz troszeczkę inaczej, ten, który pisał artykuł. Kiedy z nim się spotkałem, okazało się, że dla mnie, według mnie to człowiek, nie wiem, człowiek związany demonicznie, no tak to oceniam, czy jakiś taki, nie będę tutaj mówił konkretnie, no ale no w każdym razie ta rozmowa może wszedłem tam, wiedziałem, że mam autorytet po prostu nad tymi ludźmi. Oczywiście pisał głupoty, ja go zapytałem, no dobrze, pan jest katolikiem, ile razy pan Biblię przeczytał? Się okazało, że ani razu i tak dalej, już nie chciałem go tam zawstydzać. Coś tam knocił na jakimś tam małym, ja mu dyktowałem słowo w słowo, to wam powiem. No i w każdym razie potem mi przysyła ten wywiad, nie wiem, autoryzacji, a on artykuł napisał o mnie, czyli to nie był wywiad, tylko artykuł. Paweł Biedziak mówi, nie przyjmuj tego, ma być konkretnie autoryzowany, ma być pytanie, odpowiedź i tak dalej, bo to nawet nie ma mocy prawnej. Ja do człowieka mówię, nie, to musi być zgodnie z prawem prasowym, tak mój prawnik mówi i tak dalej. Przysłał mi pytania ten człowiek, Tak się złożyło, że ja w czwartek pracuję, mam tylko godzinę przerwy i w tej godzinie przerwy, ponieważ chciałem, żeby to szybko poszło, napisałem odpowiedzi. Bracia i siostry, nie wiem, czy czytaliście wy tutaj, ale w każdym razie w tym tygodniu Bóg sprawił, że w gazecie regionalnej ukazał się wywiad ze mną. To nie jest mój tytuł, nie jesteśmy konkurencją dla katolików, ale tak, są moje odpowiedzi, wszystko to wypisałem. To jest niesamowite, bo powiem jeszcze ciekawostkę. Ten człowiek, jak wszystko przerabiał, za wszelką cenę nie chciał, żeby tam Boże Słowo było użyte. Ja na przykład konkretnie napisałem, że byłem zapłatą za grzech jest śmierć, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Konkretnie to wszystko, wszystkie podałem referencje, kiedy się człowieka wyklucza. Wszystko jest w gazecie, słuchajcie. Więcej, jest napisane, ja wam potem zostawię, wy, którzy nie macie tutaj tego. Opisałem też o, co coś tam powiedziałem, powiem tak, to też nie można było sobie zrobić, ile się chce, bo tak, w godzinę do 4000 znaków. Także tutaj nie to, że tak możesz sobie tam... ale niemniej, słuchajcie, mieliśmy być sektą niebo, a Bóg nagle zrobił, że Kościół jest opisany w gazecie, jest opisany o rozdawaniu żywności, jest jakieś świadectwa marginalnie, oczywiście tak wspomniane, że ludzie są uwalniani przez alkohol, uwalniani od alkoholu, przepraszam, nie uwalniani od alkoholu przez Jezusa. Jest coś tam napisane, oczywiście to jest tylko wstęp. Ale Bóg sprawił, że nasza, no przez te takie nieprzyjemne wydarzenia zaczęło się coś dziać. Może powiem jeszcze, że Bóg więcej nawet czyni, nawet tak ogólnie patrzę, że przez nasze posłuszeństwo, czy przez to bojaźń, którą Bóg jakby dał, może nie mówię, że ludzie nie przestali przychodzić z zewnątrz w sympatyce, absolutnie, nie zmniejszyła się liczba, nawet więcej. Kiedy był ten artykuł, to nawet jakieś osoby, których nie widziałem, czy pojawili w kościele. Powiem tak jeszcze, ja wcześniej myślałem, że powinienem dać płatne ogłoszenie do gazety, żeby powiedzieć, że ten człowiek nie jest więcej członkiem naszego kościoła. A tu jeszcze za darmo mamy coś takiego. Zauważyłem, że Bóg, i to ciekawe, jednego dnia ten artykuł się ukazał w środę, jednego dnia ten akt notarialny. Mówię tak, kościół nie wzrósł nie wiadomo jak, jeśli chodzi o liczbę, ale zobaczyłem, że Bóg nasz wpływ na miasto w ogóle, na region w ogóle zmienił w ogóle. Co więcej, kiedy byłem w Mińsku, słuchajcie, poznałem takiego człowieka, który nazywa się Waliko Nikonow. Byłem tam, usługiwałem, powiem tak, będąc w Mińsku, usługiwałem w niedzielę na 4 nabożeństwach. To było niesamowite. 4 spotkania, myślałem, że już fizycznie nie wytrzymam, no ale był to błogosławiony czas. Na jednym z nich poznałem Żyda urodzonego w Charkowie, mesjańskiego, który śpiewa pieśni chrześcijańskie, mieszkającego w Nowym Jorku i tak. On słuchał mojej usługi, mu się bardzo spodobało, on potem zaczął usługiwać muzycznie. I tak się, żeśmy, tak powiem, spodobali sobie, że ja mówię, to ja cię zapraszam tutaj do Polski. Zaprosiłem go i on przyjeżdża teraz tutaj, nie wiem, poniedziałek, wtorek. I słuchajcie, tak się składa, Bóg znowu otworzył drzwi. W środę mamy koncert w Lubartowie u nas w kościele dla tych ludzi. W piątek w kinie będziemy mieli, ośrodek kultury organizuje w kinie dla miasta. No w niedzielę, no się okazuje, że kiedy byliśmy w lecie, byłem u Marka w Łęcznej, to się poznaliśmy się z dyrektorką z muzeum w synagodze w Łęcznej. I tak dzwonię do tej pani, mówię, czy pani by nie chciała takiego człowieka. Mówi pan co? Mówi, to ja pana, mówi ona do mnie, to ja chyba pana myślami ściągnęłam, bo ja właśnie potrzebuję kogoś takiego. Mamy otwarcie wystawy Żydzi Polscy. Przyszli, odeszli, są. No w skrócie już nie będę przedłużał, w każdym razie to też nie moja to zasługa. Pan to sprawił, że 8 grudnia o godzinie 18 w Łęcznej będzie koncert w synagodze. Tu są zaproszenia, które otrzymałem od pana Anety, także wam za chwilę przekażę te zaproszenia. Powiem, że jeszcze to jeszcze jest... pokażę wam to zaproszenie zresztą. Aha, i ten człowiek, Bóg otworzył drzwi, że ten człowiek będzie również w szkole muzycznej, który by nie usługiwał tam, gdzie ja pracuję. Będzie również miał koncert dla uczniów. Będzie, nie wiem, czy gdzieś w Filharmonii, czy gdzieś, więc jest, że Kurier Lubelski, telewizja, gazeta, o, na ręce pastora od razu daję to zaproszenie. No, proszę bardzo. Na ręce, i zaraz wam to... Także, nie wiem, co wam powiedzieć, bracie i siostry, Bóg jest dobry po prostu, ale chcę wam powiedzieć tylko jedno, że właściwie mogłem powiedzieć jeszcze więcej jakichś różnych rzeczy, mianowicie to, że warto jest się modlić, warto jest oczekiwać Boga i On jest ogniem trawiącym. Jeżeli nie będziemy Mu posłuszni, ja wiem jedno, to Bóg mnie po prostu wytnie albo zostanę jako ten człowiek może gdzieś żyjący, ale takim będę takim letnim człowiekiem, któremu się wydaje, że jest chrześcijaninem. I powiem wam, że jestem szczęśliwy, że mogę służyć Bogu, ale kiedy służymy Bogu z całego serca, to Bóg otwiera przed nami drzwi i po prostu tylko musimy po prostu być odważni. Odważni. I powiem, gdybyśmy się bawili z tym człowiekiem, nie byłoby tego, co było, tak? Bóg po prostu otworzył dla nas kolejne drzwi, a więc zachęcam was. Dziękuję wam również za modlitwę, za wszystko. Słuchajcie, no to ja wam może rozdam póki co też ten artykuł. Proszę bardzo. Słuchajcie, no i jak macie potem jakieś pytania, to mogę odpowiedzieć, a ja myślę, że się pomodlimy. Ja przede wszystkim bym chciałbym przede wszystkim podziękować Bogu, że jest dobrym Bogiem, pomodlić się. Potem chcecie ten artykuł zapytać, powiem tak, ja nie mogę wszystkiego powiedzieć, co chciałem, to jest tego tak, wiecie, ale dzięki Bogu za to. Myślę, że dużo rzeczy nie powiedziałem, że zapomniałem o wielu rzeczach, a może powiem wam, jak będzie taka okazja. Ale Bóg jest naprawdę wspaniały i chcę się pomodlić tak, podziękować Bogu. Chciałbym pomodlić się, po pierwsze tak, by jeszcze bardziej ogień płonął w Lubartowie. Nie boję się tego ognia. Niech on spala to, co jest złe w moim życiu, w życiu Kościoła. Potrzebujemy też mądrości, jak to mamy tam wykończyć. Ja przede wszystkim o Boży ogień. Jak Boży ogień będzie, to wszystko będzie, będą środki, wszystko będzie. Jak nie będzie Bożego ognia, to właściwie to... To powstańcie, pomodlimy się. Halleluja. Halleluja. Panie, ja Ci tak bardzo dziękuję za te wszystkie dzieła, które dokonałeś, których mogłem widzieć, dotykać, Panie, którymi się tutaj mogę dzielić, że Ty wszelkie zło potrafisz obrócić w dobro, Panie. Panie, dziękuję Ci, że wysłuchałeś modlitwy, Panie, chociaż wydawało się, że nic się nie dzieje, że mamy, Panie, tą działkę, Panie, z Twojej łaski. Chociaż, Panie, wiem, że niedługo przyjdziesz, Panie, że i tak wszystko zmierza ku końcowi, ale dla Ciebie nie ma różnicy, czy to jest kryzys, czy jest cokolwiek. Ty jesteś El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Dzięki Ci, Panie Jezu. Uwielbiam Twoje imię. Wywyższam Ciebie, Panie. Panie, dziękuję Ci, że przyszedłeś jako Bóg Święty. Dziękuję Ci, że ruszyłeś ten świecznik w Lubartowie. Że, Panie, wzruszyłeś go, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że zachowałeś też moje życie, że nie wyciąłeś mnie, Panie. Że nie wyciąłeś, Panie, braci i sióstr, Panie. Panie, ja się modlę jeszcze więcej ognia Twojego. Panie, nawet jeżeli będzie nas to bolało, paliło, Panie, to niech tak będzie, Panie. Panie, ale aby ten świecznik mógł naprawdę świecić, Panie. Aby, Panie, mógł być wpływ na ten bezbożny świat. Świat, który się pogrąża w ciemności, cudowny Panie. Ja Ci dziękuję za tę możliwość tego brata Waliko, Panie, że będzie mógł usługiwać u nas w Lubartowie, w Łęcznej, w Lublinie, czy w innych miejscach. Błogosławię tego brata i tę usługę. Błogosław go, Panie, Ojcze. I, Panie, teraz modlę się o każdego brata i o każdą siostrę na tym miejscu, Panie, który chciałby, Panie, doświadczyć, Panie, tego ognia, oświadczyć Twojej obecności. Modlę się, Panie, byś dotknął, Panie. Modlę, byś napełnił w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze cudowny, modlę się, Panie, o moich braci i siostry, Panie, o te świeczniki, Panie, o te zbory, Panie, aby się również dotknął, nawiedził Twoim ogniem, Panie, prawdziwym ogniem z nieba, Panie, aby to, co czynią, Panie, było według wzoru, który został ukazany na górze, Panie. Ty jesteś Alfa i Omega, Święty. Tobie niech będzie chwała i cześć. Uwielbiamy Cię, cudowny Boże. Halleluja.